W moich dłoniach dwie znaczące książki. Jedna, która ukazała się niedawno nakładem wydawnictwa literackiego. Druga, jakiś czas temu, opublikowana przez wydawnictwo Filtry. Pierwsza to Kłopotliwe miejsce pisarza Jonathana Littella i fotografa Antoine'a Agaty. Druga to Mag z Kremla Giuliano da Empoli. Obie zostały napisane po francusku. Wybrałem je, bo dotyczą aktualnych wciąż wydarzeń związanych z Rosją i Ukrainą. Interesuje mnie rola literatury z pogranicza. Ni to fikcji, ni to reportażu, fotoreportażu na temat Rosji i Ukrainy. Czy godzi się, czy wypada fantazjować, psychologizować, snuć domysły, teorie o ludziach, miejscach i zdarzeniach realnych jak krew, ciała, ruiny, zbrodnie i wielowymiarowy terror totalitarnej władzy. Taki sobie tutaj postawiłem problem, zapisałem go nawet, a goszczę autora obu przekładów, pana Jacka Giszczaka. Witam serdecznie, panie Jacku.
Dzień dobry panu.
Pan jest tym wspólnym mianownikiem dla obu tomów, jednak dla mnie nie jedynym łącznikiem. Czy panu już po tłumaczeniu, to jest ważne, już po tłumaczeniu połączyły się jakoś te książki, czy są osobne i dobrane przypadkowo?
Jest wbrew pozorom bardzo wiele łączy, może tak, bo w tym, co pan mówił, już wyszło kilka rzeczy, które powiedzmy na marginesie tylko wskażę te połączenia. No po pierwsze, obaj ci pisarze mają dość dziwne życiorysy, bo Giuliano da Empoli, który nazwisko wskazywałoby, że jest Włochem, urodził się we Francji, pisze po francusku, mówi się o nim, że jest eseistą, pisarzem włosko-szwajcarskim, no ale tak naprawdę pisze po francusku, jest też profesorem słynnej Sciences Po, to jest renoma w Paryżu, tak, Sciences Po, Szkoły Nauk Politycznych.
No i właśnie on ma tam bardzo ciekawy temat wykładów na Sciences Po, mianowicie od poezji do prozy polityki, prawda? To jest bardzo znaczące.
Tak, więc to nie jeden trop, że a Littell z kolei to jest potomek żydowskiej rodziny, która wyemigrowała z terenów do dzisiejszej Litwy.
Tak. Kiedyś to była prawdziwe Polska, nazwisko Licki, tak, Licki. Tak, jego ojcem jest Robert Littell, też pisarz właśnie.
Tak. I też urodził się w Stanach Zjednoczonych. Od trzeciego roku życia mieszka we Francji, teraz mieszka w Barcelonie, pisze po francusku. No to jest jeden łącznik, ale drugim łącznikiem jest to, że rzeczywiście obie te książki poprzez swoją taką hybrydowość gatunkową są świadectwem tego, co się w literaturze współczesnej w ogóle dzieje we Francji, między innymi, że te książki mieszają. Empoli napisał powieść, ale ta powieść jest oparta na faktach. Jest to powieść o Putinie, jego kręgu, powiedzmy, ogólnie rzecz biorąc. A Littell z kolei miesza reportaż z powieścią, z jakimś eseem historycznym.
Tak, plus fotografię, co jest też bardzo ważnym tutaj wkładem, prawda? Antoine'a Dagaty, tak.
Ta książka Littella, tak, ilustrowana zdjęciami znakomitego fotografa. Natomiast poza tym te książki się też bardzo różnią, oczywiście. Tak. Wspólnym mianownikiem tutaj jest odniesienie do współczesnej Rosji, oczywiście. To, co się dzisiaj dzieje, ono się bardzo na dzisiejszy dzień, się doskonale wpisują. Książka o Magu z Kremla, czyli najgólniej rzecz biorąc o otoczeniu Putina, to jest dość świeżą książką, jednak ona została wydana we Francji tuż po wybuchu tej wojny, po agresji Rosji na Ukrainę.
Tak, w 2022 roku, tak.
Na wiosnę, więc zaraz po. I osiągnęła duży sukces, może też z tego powodu, że wpisała się świetnie w czas wtedy i otrzymała nagrodę Akademii Francuskiej. Też była nominowana nawet do Nagrody Goncourtu.
No niemal ją zdobyła, prawda?
Była właśnie bliska, to też chyba ten kontekst historyczny tutaj ważył mocno. A z kolei Littell, to jest książka też naznaczona tą agresją rosyjską, bo Littell, akurat francuski pisarz, był w Kijowie, kiedy Rosjanie zaatakowali Ukrainę 24 tak, lutego. Tak. 2022 roku.
Mhm. Może zacznijmy teraz po tym takim wstępie, który na jakby dwóch szalach kładzie te dwie książki. Zacznijmy może tak bardziej w sposób uporządkowany, może od tej najnowszej wydanej w Polsce przez wydawnictwo literackie o Kłopotliwym miejscu Jonathana Littella. Może najpierw o samym tytule. Cóż to jest za kłopotliwe miejsce? Na czym ten kłopot z tym miejscem polega?
Ten kłopot Przede wszystkim sam tytuł, ja muszę tutaj taką zdradzić anegdotyczną historię. Rozmawiałem z profesorem Stefanem Sawickim, który dziś ma 97 lat. Jeżeli się pomyliłem, to przepraszam, ale to jest chyba się nie mylę. To jest mój profesor dawny, który przeczytał tę książkę i zwrócił uwagę na tytuł i tak mówi, no kłopotliwe miejsce, to ono może jest kłopotliwe dla Niemców i dla Rosjan, ale czy... I tak zastanawiam się nad tym tytułem. Ja mówię, panie profesorze, ten tytuł brzmi po francusku l'endroit inconvénient. Można to tłumaczyć jako niewygodne, no ale niewygodne miejsce będzie nam się kojarzyło z czymś niewygodnym w sensie fizycznym, już prawda, niewygodnym fotelem. Dlatego kłopotliwe, to słowo kłopotliwe jest słowem ładnym i dość delikatnym w tym kontekście, gdzie jest mowa o masakrach w gruncie rzeczy w tej książce, niewątpliwie.
Tak, bo to jest początkowo, tutaj zdradźmy sekret fabuły, to jest Babi Jar, prawda? To jest punkt wyjścia, miejsce masakry, prawda? Głównie ludności żydowskiej Kijowa w czasie okupacji hitlerowskiej. Tak. Ale ten kłopot to jest też kłopot Ukraińców, co tu dużo mówić, prawda? Którzy tak, współuczestniczyli w tych masakrach, tak.
Ale to jest jeszcze szerzej, bo oczywiście to był kłopot dla Niemców, bo Niemcy, którzy wpadli na genialny, oczywiście w cudzysłowie, pomysł, żeby po zajęciu Ukrainy, zajęciu Kijowa, zaraz, tuż po, dosłownie, wydać rozporządzenie, obwieszczenie, że wszyscy Żydzi mają się stawić w jednym miejscu tego i tego dnia, gdzie wszyscy myśleli, że to chodzi o jakąś wywózkę, gdzie pewnie ich wywiozą jakiegoś obozu, albo jeszcze nie myślono o koncentracyjnych, tylko że będzie dobrze w gruncie rzeczy, wszyscy tam się stawili z tymi tobołkami, z jakimiś rzeczami osobistymi, no, to chodziło o rzeź, największą rzeź, jaką wtedy dokonano. To miejsce dla Niemców było od razu oczywiście kłopotliwe, bo od razu zaczęli je zasypywać, chować w tym wąwozie, tak, to się dokonało, i zasypywać ten wąwóz. Są zdjęcia, które to dokumentują, chcieli to ukryć oczywiście, chociaż szef tego komisariatu Ukraina, jak to Niemcy nazywali, komisariat Rzeszy Ukraina, to był dumny właściwie z tego, że nie, wręcz przeciwnie.
Powinniśmy stać. Będą nastawiać pomniki, prawda?
Dokonaliśmy tego dzieła.
Właśnie, ale...
Kłopotliwe dla Rosjan potem, bo po wojnie też to było ukrywane i w gruncie rzeczy ten Babi Jar, czyli ten wąwóz, został zasypany całkowicie.
Tam zalewany nieczystościami też, prawda?
Tak. I to okropna historia. Zresztą wiemy o tym też w Polsce, że przecież o Żydach, o Holokauście tak się za bardzo nie mówiło. Mówiło się, czytaliśmy medaliony naukowskie, ale nie było badania tego. To raczej to był pomijany temat, ale z tego względu, że to była polityka Stalina właśnie tego rodzaju.
Ja też czytałem, ukrywać. Że w samym Izraelu też był z tym duży problem, z mówieniem o Holokauście, aż do właściwie procesu Eichmana, kiedy sprawa Holokaustu znowu stała się tematem pewnym, prawda?
Tak, ale wydaje mi się też, że ja kiedy tłumaczyłem tę książkę, czytałem ją, tłumaczyłem, raczej odbierałem to jeszcze inaczej, to kłopotliwe miejsce. Nie dla Niemców, nie dla Ukraińców, oczywiście fizykalnie, nie tak oni to chcieli ukryć, ale gdzie pomnik pierwszy postawiono po latach, tam w tym Babim Jarze, gdzie w ogóle napisano tylko, że to zginęli obywatele Kijowa. Z tym, że to byli Żydzi, to tam nie ma wzmianki. Ale że dla mnie to kłopotliwe miejsce, to jest kłopotliwe miejsce dla nas wszystkich.
Tak.
Dla nas wszystkich, że to ukazuje Litel w tej książce. Pokazuje miejsce za zbrodni okrutnych, tortur, to co się powtórzyło teraz w Buczy, o czym piszę, i pokazuje, że gdzieś drąży bardziej kwestię natury ludzkiej, która sprawia, że takie rzeczy cyklicznie powracają.
Tak, bardzo ciekawy trop, to jest w ogóle motto tej książki z Georgesa Pereka, miejsce nieobecności miejsca, nie miejsce nigdzie, właśnie to nie miejsce. Czyli coś, co jest wykluczone z przestrzeni i czasu, prawda?
Tak. Coś, co jest wykluczone. I zresztą tu mu się to dokładnie zgadza, bo śledzi Litel plan Kijowa i to miejsce, gdzie ten Babi Jar był, dziś to jest właściwie już w granicach miasta, w czasie wojny to były przedmieścia, w granicach miasta, i jakby takie nakłada płaszczyzny, tak? Płaszczyzna tych odkryć archeologicznych, tych poszukiwań, gdzie to było dokładnie, w którym miejscu. Tych miejsc już nie ma. Na tym miejscu tu stoi dom, tam stoi szpital, tam biegnie jakaś dwupasmówka, więc on to wszystko nakłada na siebie, te płaszczyzny tego, co było, co jest.
Można powiedzieć trochę za tytułem powieści Welbecka. Mapa i terytorium, prawda? Ma jakieś mapy i bada to na podstawie terytorium, dokumentuje przy pomocy fotografii, tak. Prawda? Bo to jest też bardzo istotne.
Tak, to jest wizja lokalna, taka wizja lokalna zbrodni, świetnie napisana w takim hiperrealistycznym stylu. To nie jest przypadek, że używa takiego stylu, bardziej jeszcze precyzyjnego chyba niż w poprzednich jego książkach, gdzie jest taki właśnie fotograficzny, ale to nie, właśnie o to chodzi. Żeby
właśnie
to
ten trop Georgesa Perecka chyba nie jest przypadkowy, prawda? To motto, dlatego że to są takie rzeczy perekiańskie, prawda? Czyli dokumentujemy w sposób czasami tak jak oko kamery, czy oko aparatu fotograficznego. Ta proza jest bardzo fotograficzna. To jest hiperrealizm, prawda?
Hiperrealizm. I Liter, który mierzy się z tym tematem Holokaustu, oczywiście od tego się zaczął, bo jego debiut? No w każdym razie Nagroda Goncourtu za Łaskawe, no dotyka kwestii II wojny światowej. Tutaj znów do tego wraca.
No właśnie w Łaskawych Babi Jar jest opisany w sposób właśnie werystyczny. Mówię o samej zbrodni, o samej masakrze. Uh-huh. To są niesamowite fragmenty w tej powieści, właśnie oddane w sposób bardzo, bardzo realistyczny. Natomiast tutaj Little unika tego opisu Babiego Jaru, prawda? Już nie chce, on mówi wprost, że nie chce już o tym pisać, prawda?
Właśnie dlatego to mnie też zdziwiło, kiedy to zdanie w książce pada, że nie będę już pisał o Babim Jarze, opisałem to gdzie indziej, czyli w Łaskawych. I to trochę jesteśmy zaskoczeni, bo o czym wobec tego będzie ta książka? No ale o tym, że te miejsca, że to są, że ich jest więcej, tych kłopotliwych miejsc. Nie tylko Babi Jar, ale Bucza tuż obok.
No właśnie, bo pojawia się nagle taki zaskakujący rym, bo ta książka jest tworzona jakby, jest pokazywany proces tworzenia tej książki. To jest work in progress, to jest taki in statu nascendi w momencie powstawania, bo temat wojny Rosji z Ukrainą, właśnie też masakry w Buczy, też na przedmieściach Kijowa, tak jak Babi Jar, staje się nagle dominujący, dojmujący, prawda?
I to wydaje mi się jest jakąś taką wielkim walorem tej książki, że ona nam te zbrodnie Holokaustu w ten sposób jakby ożywia, bo gdyby napisał Liter kolejną książkę, tak jak miał zamiar, w gruncie rzeczy po to tam jeździł, żeby jeszcze ten temat drążyć, gdyby on napisał kolejną książkę o Babim Jarze, to tej literatury o Holokauście jest już dużo, prawda, i aby to takiego wrażenia, jak właśnie to, co się wydarzyło, że nagle ten zamiar skierował w inną stronę, bo nagle Rosjanie wkraczają, nagle zaczynają strzelać do cywilów na ulicach, zabijać ludzi, torturować ludzi i okazuje się, że to jest metoda działania w ogóle tego wojska, no to otwieramy oczy ze zdumienia, bo to nas dotyka, bo to się wydarzyło bardzo niedaleko i teraz.
Właśnie, to co ciekawe, pojawia się ten krwawy Rym i też się pojawia mapa i terytorium. Mianowicie w amerykańskiej prasie pojawia się właśnie dokładny plan masakry w Buczy i Little, tak jak śladami Babiego Jaru, tak teraz w innym przedmieściu Kijowa, właśnie w Buczy, robi to samo jakby, co z Babim Jarem, prawda? To jest niesamowite takie sprzężenie.
Bo niezwykłe było to, że podczas prac redakcyjnych nad tą książką, że redaktor wydawnictwa literackiego napisał mi w mailu, że chodzi po Google Maps tymi ulicami, które Liter opisuje i sobie to dokładnie ogląda, to wszystko mu się tam zgadza i ja to przekazałem Literowi tę wiadomość, bo byliśmy w kontakcie w tym czasie też. I Liter przysłał mi zdjęcie, no tam jakieś, bo redaktor zobaczył element, o którym Little pisze, ale troszkę inny Little na to, że nie, to jest taki dokładnie, tylko że jego nie ma już w Google Maps na zdjęciach, zobacz, o którym to miejscu jest. Więc to było też, ja wtedy pisałem Littleowi, że widzi pan, jak ta książka działa na wyobraźnię.
Bardzo ciekawy jest właśnie ten wątek zestawienia. Ja to sobie tak trochę filozofowałem na własny rachunek, taka chłopska filozofia trochę. Mianowicie pomyślałem sobie tak, że Babi Jar należy do modernizmu jeszcze, prawda? Czyli jakby to poszukiwanie zbrodni w tym nie miejscu, w tym Babim Jarze jest modernistyczne. Natomiast z całym tym sztafarzem współczesnych możliwości, jakie dają smartfony, aparaty fotograficzne, kamery, które właściwie ma każdy, to już jest postmodernizm. Właśnie mówię tutaj o Buczy i tak jak Google Maps właśnie pozwala na dokładne mapowanie tych terenów, także w sposób prywatny. I teraz przypomniałem sobie taką książkę Marka Auger, też francuskiego filozofa, który pisał o niemiejscach. Niemiejscach i on za te niemiejsca uznawał właśnie takie wyrwane z przestrzeni i czasu właśnie obszary, takie jak lotniska, jak dworce, prawda? Wszędzie takie same. Właściwie. Ja jak obserwowałem pracę Littella i Dagaty właśnie na tych terenach zrujnowanych, w tych blokowiskach właśnie jakichś socrealistycznych jeszcze, miałem wrażenie, że to mogłoby się równie dobrze wydarzyć w Polsce. I to mnie autentycznie przeraziło.
Tak. No ja w każdym razie jestem pod wrażeniem tej precyzji języka też właśnie, która pozwala mu opisywać te realia, czy to historyczne, ale i czy współczesny Kijów, na przykład znakomite te opisy i ludzi, których widzi. To są takie banalne rzeczy, napisane tak zajmująco, że czytelnik to czyta. Właśnie tym się to różni od reportażu, jako takiego reportażu, który możemy przeczytać w gazecie, że Littell jest dobrym pisarzem i synem pisarza zresztą, więc on to ożywia. On ożywia nam każdą rzecz, na jaką patrzy. To jest
niesamowite, że zestawia na zasadzie kontrastu, zestawia właśnie ten banał, taki banalizm tej prozy, prawda? No, opisując przeróżne postacie, takie trochę z marginesu, prawda? Gdzieś podpatrzone scenki zwyczajne, takich outsiderów, prawda? Gdzieś tam ludzi popijających, gdzieś na przedmieściach, w jakichś chaszczach, a z drugiej strony pokazuje rzeczy makabryczne, prawda? I zestawia to na jednym planie. Także to taka metoda kolażu trochę i to robi szokujące wrażenie.
To robi szokujące wrażenie. Przecież to jest właśnie ten ślad nowoczesności u Littella, że on rzeczywiście nam tę literaturę Holokaustu ożywia, znaczy coś nowego chce pokazać tutaj, ożywić te rzeczy, ożywić właśnie rzeczywistość zbrodni. Opisując coś, co się wydarza dziś, teraz, w tym dokładnie miejscu. I to nas da mi szosa, przy czym to jest opisy kostnicy w Kijowie, trupów, takie werystyczne, takie już tak dokładne, jak tylko może to być. To
prawdziwa rzeźnia.
Trudne w lekturze też to na pewno, ale to sprawia, że my to czujemy, my wiemy, o czym on pisze i on gdzieś w pewnym momencie mówi, że ci ludzie, mając na myśli oprawców hitlerowskich, to mówi, to są tacy sami ludzie jak wy, jak ja, niczym się nie różnią.
I tu się, panie Jacku, pojawia u mnie ten problem, który na początku próbowałem zasygnalizować, mianowicie granica estetyzacji tego świata. Bo to zwłaszcza widać, moim zdaniem, w momencie, kiedy się analizuje te fotografie właśnie Antoine'a Dagaty, które bardzo często są takimi kolażami, prawda? Trochę mi się to kojarzyło z Andym Warholem, który też miał taką serię wypadków drogowych, prawda? I to w pewnym momencie staje się jakąś arabeską, jakimś skrótem abstrakcyjnym. Czy tak można robić? Bo to są też elementy ludzkiego ciała. Są zestawiane z jakimiś rzeczami materialnymi, jakimiś ruinami. I to wszystko jest, jak mówię, na jednej płaszczyźnie. Taki sitodruk, prawda? Czy to jest dopuszczalne właśnie? Czy nie przekraczamy jakiejś moralnej bariery tutaj w eksponowaniu tej zbrodni?
Nie, wydaje mi się, że nie, że drąży, chce dotrzeć do jakiejś prawdy. Myślę, że to o to chodzi. Przy czym Littell nie jest banalnym pisarzem. No, napisał łaskawę książkę ponad 500 stron, wydaną, nagrodzoną największą francuską nagrodą Goncourtów. Jest, od razu człowiek stał się sławną postacią i otrzymał obywatelstwo francuskie.
Tak, jakby w nagrodę za tę książkę, bo się starał wcześniej, ale nie dostał. Tak,
tak jest. Mm-hmm. I po to tylko, żeby wyjechać do Barcelony, ale to inna sprawa. Ale właśnie do czego zmierzam, że...
No właśnie, to jest dobry pisarz.
Pisze,
tak.
Nagle, mhm. pisze nagle nową historię, starą wersję, taką tak. powieść też pokaźnych rozmiarów, która jest zupełnie, ale zupełnie o czym innym, zupełnie jakby wydawałoby się, że to w antypodach, bo jakaś taka na pograniczu pornografii gdzieś...
Tak. Gry komputerowej też, bo to jest tak... Taka gra z tożsamością, przebieganie z jednego świata do drugiego, płynna zupełnie tożsamość, także płynna seksualność. Niezwykła książka właśnie. Zupełnie, tak.
Niezwykła książka i zupełnie jakby, prawda, nie, z innej półki, z innego jakiegoś świata niż to łaskawe wydawałoby się. A tutaj, ja tu widziałem, bardziej widać to, o co tu, to spotkanie tych dwóch jakby rzeczy. Mhm. To znaczy tego spojrzenia na człowieka, jakiegoś takiego bardzo głębokiego, niehistorycznego, współczesnego bardzo. Jaki on jest, prawdy o nim. Właśnie to, co mówi, że my wszyscy jesteśmy zdolni do zła. Mhm. Drąży to jest żywe, myślę.
Tak, on niesamowicie łączy właśnie tę umiejętność pisarskiej fantazji, właśnie jakiegoś takiej możliwości nawet stworzenia pewnych wirtualnych światów i z drugiej strony taki zmysł po prostu reportażysty. No przecież on w końcu był w Syrii, napisał książkę o Homs, prawda? Był w Czeczenii wcześniej, też doświadczenia te opisał w książce, więc u niego się chyba trochę kłóci, a może nie tyle kłóci, co jakoś współegzystuje ten zmysł dziennikarski z takim mistrzostwem no, kreowania pewnych sytuacji i postaci.
Tak, jeszcze o tej jego precyzji języka. Ja w pewnym momencie, gdzieś tam pod koniec książki, jest opis przedmiotów, które no takie stowarzyszenie żydowskie poszukujące w tych miejscach, które tam gdzieś jeszcze pozostały, gdzieś kopiące, no jak ta, czy tak jak się coś buduje, no to wiadomo, fundamenty czy koparki, więc...
Archeologia wiedzy, tak, o przeszłości.
Oprócz wywrotek kości, jak on to pisze, wywożą stamtąd też jakieś przedmioty i nie ma ich za wiele, ale gdzie jest spis takich tych przedmiotów wystawionych w tych lokalach właśnie tego stowarzyszenia, rzeczy znalezionych właśnie w tym babiniarze dziś. I jest tam kilkadziesiąt tych chyba przedmiotów najrozmaitszych, takich osobistych. To będzie fajka, czy to będzie... Tak. Nie, no przeróżne. I w pewnym momencie pada wam coś, co no, nie wiedziałem, jak to przetłumaczyć. Nie wiedziałem w ogóle, o co chodzi. Co to takiego może być? To był rubon o metal, była biała torebka zawierająca rubon o metal. I te rubon o metal no, na wszelkie sposoby nic sensownego tu nie wychodziło, więc zwróciłem się z tym do autora. No co się okazało, że to była pomyłka w transkrypcji, bo z czego należy wnioskować, mhm. że te notatki Little robił po angielsku i ktoś, albo on sam źle to przepisał i to wyszły te rubon metal, ale krótko mówiąc chodziło o białą torebkę zawierającą
baretki odznaczeń, tak?
Baretki odznaczeń, to jest zupełnie szokująca jakaś historia, no ale to taka prawda, po prostu, takie rzeczy się spotykają.
Dlatego powiedziałem archeologia wiedzy za Foucault, prawda? Bo to jest archeologia, która zmierza nie tylko w kierunku odzyskiwania rzeczy po ofiarach, ale także drążenia jakby, czym te rzeczy są, prawda? Poprzez język to się odbywa także.
Tak, i przy czym to się chyba czyta, to jest zajmująca opowieść, która jest hybrydą też, bo oprócz tego mówimy o tych wszystkich, o tych rzeziach, o tym werystycznym ich opisywaniu, to jeszcze oprócz tego to jest esej historyczny, tak. który nam pokazuje w skrócie, ale bardzo dobrze i uświadamia i tak unaocznia no, całą historię w sumie Ukrainy i jej dążeń do jakiegoś istnienia niezależnego, czyli istnienia kiedyś. i dążeń aż od tej Rusi kijowskiej, tak. Od początków państwa, poprzez podziały na rozmaite księstwa, potem w związku z historią Rzeczpospolitej.
Właśnie są wątki polskie, narodów. Co też jest bardzo, bardzo też ciekawe dla nas, czytelników tu w naszym kraju.
Dla nas, oczywiście dla Polski dużo pisze o Polsce, dużo pisze, też pisze dużo o tych bolesnych naszych kartach, naszych wspólnych historii.
O antysemityzmie też, tak.
To się dowiadujemy wielu ciekawych rzeczy na ten temat. No i jest to taki wyważony wywód historyczny, który więcej pokazuje, na czym to polega, że ten kult Bandery dzisiaj w Ukrainie, trochę to wyjaśnia nam ta książka.
Tak. To jest właśnie ciekawy taki rys literatury francuskiej. Ponieważ kiedy wspominamy o nagrodzie Goncourtów, to ja się złapałem na tym, że sporo z tych książek jest taka, podobnie zbudowana, prawda? Gdzieś ta faktografia jest istotna tutaj dla tej prozy. Albo to jest autofikcja, albo właśnie tego typu reportaże fikcjonalne też, no bo też z tym naddatkiem jakby, z takim dużym marginesem różnych rozważań, między innymi psychologicznych. I właśnie Mag z Kremla jest taką powieścią, gdzie ten materiał po prostu faktograficzny, no bo jak pamiętam, jako dziennikarz relacjonowałem te historie w faktach RMFFM, a tu nagle mam to rozbudowane i pokazana głębia tych wydarzeń, co się kryje pod podszewką, jak to było robione, jakby taki cały mechanizm prokurowania tych wydarzeń. No bo głównym bohaterem jest ten tytułowy Mag z Kremla, Wadim Baranow, tak się nazywa ta fikcyjna postać, chociaż jest utożsamiana z Władysławem Surkowem, prawda? Tym doradcą i takim tym prawdziwym magiem cara, jak to w tej książce jest napisane, czyli samego Władimira Putina.
To powieść, z tym, że no też nie, rzeczywiście nietypowa, bo oparta na faktach, oparta ta postać tego Wadima Baranowa, która też ma swój pierwowzór prawdziwy, czy doradcy Putina. I ten nasz Wadim Baranow w tej książce to jest potomek dobrej rodziny, jeszcze z tej białej, tej carskiej Rosji.
Bardzo kulturalny.
Tak, który ma wielką bibliotekę w swoim pięknym zresztą domu.
Rozczytuje się w starych książkach właśnie, pięknie oprawionych.
Tak. I próba pokazania, staje się doradcą, on sam reżyser, artysta, właściwie reżyser teatralny, artysta Wadim Baranow, który staje się, tak zbiegów okoliczności, doradcą Putina. Trzeba pamiętać, że to wszystko jest oparte na prawdziwej historii i temu niewyróżniającemu się tak za bardzo jeszcze niczym agentowi KGB, no tworzy taką maskę, tworzy taką pozycję, namawia go do tego, żeby powrócić do wielkości Rosji, bo ta Rosja, która ten Związek Radziecki, który się rozpadł na naszych oczach na początku lat 90. i ta pierestrojka i potem rządy Jelcyna, z którego Amerykanie się śmiali, gdzieś poczucie dumy narodowej, że trzeba, no nie może tak być, żeby się Clinton śmiał z Jelcyna, bo ten pije wódkę. No,
właśnie niesamowita scena jest opisana, kiedy właśnie Clinton spotyka się z Putinem, z tym nowo namaszczonym właśnie carem Rosji i wspomina właśnie wspomina Jelcyna i w tym momencie popełnia, jak tutaj w książce jest opisane, największy błąd, ponieważ dla Putina ta godność właśnie Rosjanina została w tym momencie bardzo mocno podkopana właśnie poprzez przypomnienie postaci Jelcyna, takiej groteskowej, z której się można śmiać. Z Rosji nie wolno się śmiać, prawda?
Nie wolno. Próba, pokazuje to da Empoli w tej książce właśnie, jak z tego państwa, które nie wiedziało, co ze sobą zrobić, takiego rozpadającego się, upadłego po rozpadzie Związku Sowieckiego, czy też Radzieckiego, jak kto woli, no dryfuje i nagle Putin dzięki też swojemu doradcy, jak sugeruje da Empoli, próbuje wskrzesić wielkość dawnej Rosji. Z jednej strony tej Rosji carskiej jeszcze, imperium, zawsze było imperium i tego Związku Radzieckiego też był imperium. Związek Radziecki tylko, że z religią tym razem już tam na pewno przyznanie ważnej roli cerkwi, a zarazem, co też autor świetnie pokazuje, kraj przeżarty korupcją granic, kraj rządzony przez oligarchów, w ogóle kwestia tych oligarchów, którzy są w łaskach albo też muszą uciekać za granicę i są otruwani potem przez agentów Putina.
No właśnie tutaj z imienia i nazwiska są wymieniani właśnie i Chodorkowski, i Birezowski, prawda? Oni występują jako postacie fikcyjne, ale właściwie no, mają odniesienie do realnej rzeczywistości i to rzeczywiście z dużym znawstwem zostało przez pisarza oddane, prawda?
No tam jeszcze się pojawia Prigozhin.
Prigozhin oczywiście, tak jest.
To jeszcze pisane w czasie, kiedy Prigozhin jeszcze tak nie zasunął jako dowódca tej armii Wagnerowców.
Tak. I kucharz Putina.
Też, tak. Prawda, tak. W katastrofie lotniczej. To autor jeszcze tego nie wiedział. Mhm. Ale opisuje tam raczej sceny, kiedy Prigozhin jest szefem restauracji, tak. Luksusowej restauracji w Petersburgu, w której bywa Putin. Tak. Jeszcze zanim zostanie szefem państwa.
No jest też Edward Limonow, niezwykle barwna postać, prawda, która pisarza, ale także takiego faszyzującego polityka. Carrère napisał na jego temat książkę Limonow.
I tak nas prowadzi ta Empoli w powieści swojej, tylko takiej opartej na faktach twardych, aż do czasu, kiedy Putin atakuje, jest wojna w Czeczenii opisana. To jest jego pierwszy taki akt agresji na zewnątrz. Kwestia, o której pamiętamy jeszcze, zamachów takich, że to niby Czeczeńcy podkładali bomby w Moskwie i to było pretekstem do uderzenia na Czeczenię. No, to nie wiadomo, czy to nie było dzieło służb specjalnych raczej rosyjskich.
Litwinienka i Jurij Felsztyński napisali książkę Wysadzić Rosję, gdzie udowadniali, że to jest dzieło Putina właśnie. Tak.
To jest dzieło Putina. I tak nas prowadzi poprzez tę wojnę w Czeczenii aż do zajęcia Krymu przez Rosjan w 2014 roku i stworzenia tych takich samozwańczych republik Ługańskiej i Donieckiej, tak. Które dzisiaj poszerza Putin, stara się to powiększyć terytorialnie. Więc taki kraj, to jest próba pokazania właśnie tego kraju, który chce być imperium, który ma takie tradycje, bo to carskie, a potem znowu sowieckie, Związku Radzieckiego, więc jakby próba takiego dyktatora, którym jest Putin, który chce przywrócić to w imię ojczyzny i w imię wiary. Mhm. Przy czym oczywiście jest ciekawa taka parantela, gdzie autor, czyli Giuliano da Empoli, przywołuje postać Jewgenija Zamiatina.
Tak, powieść my, tak.
Mhm. No właśnie, która troszkę może zapomniana, ale to taki,
świetne
taka
dzieło.
Pierwsza, mhm. pierwsza taka powieść, która potem miała jakby kontynuację.
Orwella, tak.
Mhm. I Orwella zwłaszcza, 1984, takiej fikcji, takiego koszmarnego świata, mhm. w domyśle komunistycznego. Ale
ludzie są tam numerami, prawda? Mają oznaczenia literowo-numerowe. Spotykają się, podobna zresztą fabuła trochę jak w 1984 Orwella, bo też spotykają się pary, prawda? Uprawiają miłość, ale to jest wszystko reglamentowane i wszystko jest takie zgeometryzowane. Ja mam takie wrażenie, że Zamiatin chciał oddać taką dążność do konstruktywistycznego świata, że wszystko jest właśnie uporządkowane. Nawet chmury przeszkadzają, prawda? Bo chmury mają nieregularne kształty, a tu trzeba wszystko właśnie oddać przy pomocy trójkątów, kwadratów, elips, prawda? I co ciekawe, ta końcówka książki właśnie Mag z Kremla też dotyczy takiej geometryzacji, takiego panowania nad wszystkim, takiej mega kontroli, ale ona się przeradza jakby już w świat sztucznej inteligencji, prawda? Jakby ten mag z Kremla już przechodził do świata AI. To już jest wyższy poziom jakby tego konstruktywizmu, prawda?
Świetne spostrzeżenie. Natomiast ten Zamiatin, to zaskakujące o tyle, że to książka no, bardzo stara. On to pisał
w latach 20., prawda?
dwudziestych, latach dwudziestych. To pisarz, który zmarł w ogóle w 1937 roku w Paryżu, a to wyszło w wczesnych latach dwudziestych, znaczy wyszło. Rękopis, bo to w Związku Radzieckim wyjść nie mogło, tylko rękopis się przedostał, czy maszynopis przedostał, został przewieziony na zachód, wyszło to w Nowym Jorku, zdaje się, i było po angielsku przetłumaczone, a potem było w języku rosyjskim czytane do Rosji, do Związku Radzieckiego w latach dwudziestych, na początku tworzenia władzy bolszewików i było tam spod płaszcza, czy jak to nazwać, pierwsze samizdaty, czyli takie...
Wydawnictwo nielegalne, tak.
Ten obiekt takiej literatury na powielaczach robiony, to już wtedy się zaczął właśnie dzięki książce My, Zamiatina, takiej antyutopii, która pokazuje, prowadzi te hasła, te idee rewolucyjne, bolszewickie do absurdu. To niszczenie praw jednostki, cenzura na wszystko i że wszystkim rządzi tylko masa.
Tak.
Ja.
Ciekawe, że właśnie ten świat tej kontroli jest taki wspólny dla Rosji współczesnej i tej, którą Zamiatin napisał w latach dwudziestych, tylko że właśnie dochodzi ta nowoczesna technologia. Ja tutaj taki cytat może przywołam z Maga z Kremla. Faktycznie trzeba stworzyć nową rzeczywistość. Nie chodzi o to, żeby wygrać wybory, chodzi o to, by stworzyć świat. To jest coś więcej, prawda? To jest wykreowanie wirtualnej rzeczywistości, która udaje tylko to, co jest rzeczywiste.
Tak, to jakby w tej książce taka prawda, że cały jakby kraj oparty na tej fikcji poniekąd. To pisze tam o robieniu biznesów. W każdej chwili ktoś może przyjść powiedzieć, dobra, to już nie jest twoje, ja to zabieram.
Tak.
I nie ma dyskusji. Nie ma z tym dyskusji. Te role tych oligarchów, to wszystko ma taki posmak działań mafijnych. No, że to mafia tak naprawdę rządzi. To takie właśnie odczucie.
Tak. Właśnie ciekawe, że tutaj też jest taka analogia, mówimy o tym wirtualnym świecie, ale to też ma tradycję rosyjską. Oczywiście trochę to legendarna historia właśnie z wioskami patiomkinowskimi, bo tak nie do końca było. One nie były całkowicie stworzone, ale były gdzieś tam tak podrasowane, że tak powiem, te wioski księcia Patiomkina, który pokazywał to carycy. I tutaj, kiedy jest pokazywana przygotowania do olimpiady w Soczi, to podobnie to wygląda trochę właśnie w tej powieści, że jest stworzony taki sztuczny świat, prawda?
Tak, wszystko naznaczone fałszem.
Ja tu mam nawet taki cytat. Ponieważ w Soczi, nie było lotniska, by przyjąć inspektorów Komitetu Olimpijskiego, na prędce je zbudowano i kilku studentów udających turystów patrzyło tam na tablicę z rozkładem nieistniejących lotów. Patiomkin byłby z nas dumny. Panie Jacku, jak się to ma do współczesnej rzeczywistości właśnie? Czy ten świat opisany w tych książkach, on ma odpowiednik w tym, co obserwujemy teraz na świecie? Jak pan sądzi, kiedy pan obserwuje te bardzo gorące wydarzenia, które mają miejsce i w Stanach Zjednoczonych, i w Wielkiej Brytanii, i na Ukrainie, i w Polsce, i w Rosji?
To, co się w tej chwili dzieje, jest chyba szokiem. Co się teraz dzisiaj dzieje, ten nagły rozbrat Stanów Zjednoczonych z Europą, no nikt by w to nie uwierzył, jeśli o to pan pyta.
Tak.
Natomiast jeśli chodzi o te książki, wydają się szalenie żywe, porządkujące trochę naszą też wiedzę na temat tego imperium, z którym my graniczymy jednak. Tak, bardzo prawdziwe, no zupełnie różne też, no bo tutaj Empoli to jest taka beletryzacja historii, prawda, tak można
tak.
To, jest to opowieść o faktach, ale ujęta w formie powieści, tam nawet jest historia romansowa.
Właśnie, kim jest Ksenia? Czy to jest Ksenia Sobczak?
Nie wiem.
To mnie zastanowiło, oczywiście to nie jest bezpośrednio odniesienie, ale taka właśnie sama persona właśnie, jej osobowość, jej psychologia, jej uroda, prawda? Pasowało mi to do słynnej Ksenii Sobczak, czyli córki mera Petersburga i też takiej gwiazdy telewizji, też, ale też kandydującej w wyborach do prezydenckich właśnie osobistości w Rosji.
Empoli. Jest też sprawnym pisarzem, potrafi pięknie wyczarować nam Petersburg czy ulicę Moskwy w zimie. Zresztą czuć ten francuską nostalgię i pewien podziw jednak, nie wiem jak to nazwać, ale tak. Sentyment do Rosji U litera tego nie ma, Empoli możemy tu wyczuć to takie fascynacje tym mroźnym imperium. Niewątpliwie jest coś takiego. To się dobrze czyta, ale też nam jakby szereg anegdotycznych historii, które znamy lub mniej znamy, na przykład historię, jak Putin chciał, wiedząc o tym, że Angela Merkel boi się strasznie psów.
Tak, przyprowadził labradora, tak.
Koniecznie przyprowadził swojego labradora, żeby ją skonfudować podczas rozmowy.
Świetnie opisane to jest w książce właśnie Max Kremla. Znakomita ta scena, którą znamy z reportaży, prawda, i z fotoreportaży, bo to zdjęcie było obecne właśnie w prasie i na portalach internetowych, a tutaj jeszcze jest dodana taka głębia psychologiczna, ale też jakby kulisy tego całego scenariusza i tej sceny są odmalowane. Tak.
Stop światła rzucony na samą psychikę Putina, sposób jego funkcjonowania. Więc tam się szereg takich rzeczy dowiemy. Natomiast Little napisał książkę wstrząsającą i chyba bardzo mocną, i chyba która tak szybko jej oddziaływanie nie przeminie. Mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo mocna książka, którą warto przeczytać i która dużo mówi o nie tylko o współczesnym świecie, ale o świecie w ogóle. Tak.
Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Jacek Giszczak był gościem radia RMF FM i RMF 24. Tłumacz znakomitych książek Jonathana Littella i Antoine'a Dagaty, Kłopotliwe miejsce oraz Max Kremla, Giuliano da Empoli. Bardzo serdecznie panu dziękuję za tę rozmowę, panie Jacku.
Dziękuję za rozmowę.